To ja co prawda przysłuchiwałem się tutaj rozmową.
No, Darek!
Ty to... Darek, może będzie łatwiej. Nic nie mówię, wytnę, że ty tam jesteś.
Dobrze, dobrze, zgadzam
Czemu?
Się.
To dobrze.
Zgadzam się,
podobało
akurat.
Darek, jesteś tutaj.
Nie, ja się zgadzam. Może mnie wyciąć. Ja od samego początku w ogóle miałem problem z tym tematem, bo dla mnie, serio, no, team leader na pełen etat w zespole w ogóle nie ma sensu.
Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 12 odcinku podcastu serwisu Defend. Jestem Adrian, a razem ze mną jest dzisiaj Bartek.
Siema.
Oraz Tomek.
Hello.
Chcemy się dzisiaj skupić na jednym z tematów, który został nam podsunięty przez naszych słuchaczy. Jest to temat Marceliny, która wygrała bilety na konferencję. I chciałbym, Bartku, żebyś go tutaj nam ładnie przedstawił.
Pytanie brzmi, czy liderem zespołu programistycznego może być osoba, która nie ma pojęcia o technologii, w jakiej pisana jest aplikacja? Śledząc tendencje branży, można zauważyć, że stanowisko team leaderów, scrum masterów coraz częściej obejmowane jest przez absolwentów kierunków humanistycznych. Czy taki lider jest kimś więcej niż e-mail z forwarderem? Tak, więc chłopaki, co w tym zakresie, że tak powiem, siedzi w waszych głowach?
Znaczy się, ja bym chciał najpierw zdefiniować pojęcie, kim jest team leader. Jaki jest jego zakres obowiązków, ponieważ możemy mówić o team leaderze takim technicznym, team leaderze, który nie jest techniczny, więc pytanie, co ta osoba nietechniczna w tym momencie realizuje, czym się zajmuje, w jaki sposób wspomaga zespół.
Pytanie jest właśnie, tak jak powiedziałeś słusznie, pod kątem jakich obowiązków jest taki team leader, powiedzmy to w cudzysłowie, zatrudniony, bo tak jak wiemy, branża jak długa i szeroka, tak nazwy się między sobą zmieniają, co jak człowiek się nie obróci. Więc może w niektórych firmach akurat team leader to jest po prostu maszynka do przekazywania dalej maili i automat do rezerwacji sal w budynku. Wtedy taka gdzieś tam wiedza no, nie jest potrzebna tak techniczna, jeżeli ktoś taką osobę mówi, ale ja bym się tu, i chyba to o to chodziło Marcelinie w tym komentarzu, skupił bardziej na tym, że mamy takiego team lidera na takiej zasadzie z krwi i kości, nie wiem, scrum mastera, kogoś takiego, kto ciągnie zespół, tak, rozwiązuje jego problemy na takiej zasadzie, że pomaga mu, żeby był efektywny i żeby mógł dostarczać klientowi wartość, tak? O kimś takim mówimy, tak? Jakby sobie zdefiniować, o kim w ogóle gadamy w kontekście team lidera. Oto moim takim, bym powiedział, przeczuciem, jak sobie tak o tym myślę, to natychmiastową odpowiedzią jest, że tak, że powinien mieć jakiś tam background techniczny z tego powodu, że jest łatwiej takiej osobie, co nie znaczy, że jest bezproblemowo. Bo właśnie, są dwie szkoły, które podchodzą do tego problemu dwojako. Jedna mówi na tyle, że wiedza techniczna przydaje się takiej osobie, ponieważ potrafi z zespołem się porozumiewać na tym samym języku, mówi o tych samych rzeczach, nawet takie zagadnienia jak system kontroli wersji ją nie zaskakują, kiedy zespół rozmawia o czymś na stand-upie czy na jakimś spotkaniu. Natomiast druga szkoła mówi, że wiedza techniczna potrafi także przeszkadzać liderowi, ponieważ często my mamy taką naturę jakby, że staramy się od razu rozwiązywać problemy. I taka osoba z backgroundem technicznym może czasem wybiegać i dawać zespołowi gotowe rozwiązania, na przykład bazując gdzieś tam na swoim doświadczeniu, nie pozwalając tak naprawdę zespołowi do tego dojść. Poniekąd też taka osoba techniczna patrzy na inne rzeczy niż osoba, która by zupełnie nie wiedziała, o co chodzi z Gitem, z SVN-em, czy słowo repozytorium było dla niej tajemnicą. Osoba wykształcona na Scrum Master czy na Team Leadera w tym momencie jest w stanie skupić cały swój jakby fokus na właśnie na tych miękkich aspektach prowadzenia czy lidowania zespołowi, no bo ponieważ nie wie, o czym zespół tak naprawdę rozmawia w kwestiach technicznych. No i to są tak jakby dwa obozy, które gdzieś tam dyskutują pomiędzy sobą właśnie kontra tym, czy lider może być techniczny, czy nietechniczny. Tak jak powiedziałem na samym początku, gdzieś ja wewnętrznie uważam, że tak, że powinien, tylko że to jest trudne, bo Bartek, ty albo pełnisz, albo pełniłeś rolę gdzieś lidera w zespole?
Bardziej lead deva niż team lidera.
Lead deva.
Ale w przypadku praktyk prowadzę, że pełnię rolę team lidera.
To powiedz mi teraz tak, czy miałeś takie sytuacje gdzieś tam na praktykach, że chciałeś, żeby zespół wypracował coś sam, choć miałeś to rozwiązanie na końcu języka i dokładnie wiedziałeś, że jeżeli coś zrobią, to oni do tego dojdą, ale nie chcesz im tego powiedzieć, bo znacznie większą wartość ma to, jeżeli dojdą do tego sami przez dyskusję czy jakieś eliminowanie tam rozwiązań i tak dalej.
To jest kwestia tego, czego my od takiej osoby wymagamy. Czy nam jest potrzebna osoba techniczna, czy nam jest osoba potrzebna do rozwiązania konfliktów, czy jaki jest jej cel istnienia. Bo w moim wypadku to było zapewnienie im jak najlepszych warunków do edukacji, środowiska, w którym są tak silnie zmotywowani, oraz możliwości do popełnienia błędów. I to były takie cele z mojego punktu widzenia, bardziej idące w stronę trenerskie niż bardziej niż faktycznie team lidera. Natomiast ten problem właśnie, który ty powiedziałeś, te dwa, ja widzę skąd to wynika i skąd wynika to pytanie, które się pojawiło. Tak, w firmie, w której obecnie pracujemy, niektórzy z nas pracowali, to jest jakby naturalna progresja kariery. Czyli, że zaczynamy jako developer lub QA i kończymy w pewnym momencie jako team leader, lead developer, scrum master. Do tej pory częściej oni wychodzili z zespołów niż pojawiali się z zewnątrz. I nieistotny był background, istotna była przynależność do kultury, zrozumienie zespołu, z tym, że w jakimś stopniu z nimi byli w stanie współpracować. Próbuję znaleźć, dlaczego praktycznie mielibyśmy wymagać tej techniczności od osób, które pełnią taką rolę, gdy w rozumieniu takim książkowym spodziewamy się zupełnie innych kompetencji, zupełnie innego rozwiązania problemów. Dla mnie dużo częściej spotykałem się z tą drugą częścią właśnie, o której mówisz, z tym drugim przykładem, w której ta techniczność powodowała, że ta osoba nie pomagała nam rozwiązywać problemów, tylko starała się nam już zejść na design czy nawet na solucję w momencie, w którym dla mnie chyba takim głównym elementem, którego ja oczekuję od lidera poza obecnością, jest tak zwany empowerment. No. Czyli zostaw nam władzę, my ci to rozwiążemy, a nie zostaw nam rozwiązanie, my ci go zakodzimy.
Że w momencie, kiedy organizacja decyduje się na to, że powstaje rola jak team leader, to oczekiwałbym od takiej osoby bardziej tych umiejętności miękkich niż technicznych. Dlaczego? Dlatego, że mając zespół deweloperski, bardzo często on sobie radzi bezproblemowo z tymi technicznymi aspektami. On nawet nie wymaga od osoby, która teoretycznie jest ich team liderem, tego, żeby on im podawał rozwiązanie na tacy. Oni bardziej będą czuli się dowartościowani i bardziej będzie się chciało im pracować nad rozwiązaniem problemu w momencie, kiedy ktoś daje im tą wolną rękę. Z drugiej strony, tą rolą taką team lidera powinno być eliminowanie wszelkich rodzajów problemów związanych z problemami miękkimi, to znaczy z komunikacją między poszczególnymi członkami zespołu, bo to jest bardzo duży problem. Eliminowaniu takich barier, czyli wspomaganie de facto tego zespołu w sposób jakiś, ja nie lubię tego określenia, ale przez, nie wiem, jakieś coachowanie, tak? Przez fajne...
Rozwiązywanie bardziej problemów.
Bardziej dokładnie.
No, rozwiązywanie problemów, których zespół sam sobie nie jest w stanie poradzić.
On ma do tego mandat, nie?
No i słusznie, tak jak powiedziałeś, że właśnie bardziej się wymaga tych skillów miękkich niż faktycznie technicznych. Tylko co ja chciałem zaznaczyć, że one pomagają. Znaczy, z jednej strony pomagają. Fajnie gdzieś tam z deweloperami się gada i...
Wiesz, ja mam po prostu odmienne wrażenie. Z doświadczenia wynika, że często to gryzienie w język, jeżeli nie jesteś dobrym aktorem, nazwijmy to po prostu, to widać po tobie, że coś ci już nie przeszkadza. Wiesz, odsunięcie się do tyłu, zamknięcie się czy cokolwiek innego, to już jest jasny sygnał. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle, ale ważne jest tak, że w momencie, w którym dostajesz mandat team lidera, tak jak powiedział Adrian, ty musisz zacząć myśleć inaczej. Ty musisz zacząć w ramach organizacji działać inaczej.
No tak, no oczywiście, że tak.
Serio, do czego potrzebujemy lidera w odniesieniu do zespołu?
No to jest rozwiązywanie problemów, albo pomaganie zespołowi w rozwiązywaniu problemów, z którymi sam sobie nie jest w stanie poradzić. No,
ja bym powiedział inaczej. Wspomaganie zespołu w taki sposób, żeby ten zespół był faktycznie zespołem, a nie zlepkiem pięciu ludzi, którzy działają de facto w sposób jednostkowy, tworzą jakieś rozwiązanie, ale to nie jest zespół.
Pamiętacie taki obrazek, taki mem, kiedy był bardzo popularny, czym się różni lider od menadżera? Było pokazane w kontekście wspinania się na górę, że menadżer to jest osoba, która, wiecie, zarządza tymi ludźmi w jakiś magiczny sposób, a lider to jest ta osoba, która pomoże im wejść na tą górę wszystkim. I to jest rzecz, która u was też się pojawia, ale której ja bym się spodziewał, że to jest osoba, która pomoże nam pójść do przodu, która jak czasami będzie trzeba kogoś zaciągnąć, to kogoś zaciągnie, jak będzie miał słabsze chwile, bo takie rzeczy się zdarzają. Więc ja mam problem z tym pytaniem taki, bo to mi daje się kołacze w głowie, że ja widzę i przeciwności w kontekście humanistycznym i w kontekście tego, bo lider jest bardziej innego rodzaju predyspozycjami, których nie są badane na poziomie studiów. Humanizm, czy tam studia humanistyczne bardziej nam dadzą background, na przykład, że jesteśmy lepsi biznesowo, mamy lepszą wiedzę domenową. Ewentualnie mamy jakieś pewnie psychologiczne, czy socjologiczne, czy treningowe, cokolwiek inne studia, które nam dają warsztat, ale to się jeszcze nie składa w tą cechę, w tą liderskość. To nie jest gwarancja. W większości wypadków chyba, jak ktoś ma lider w stopce, to jest stanowisko. To nie zmienia jego postawy. To tylko po prostu powoduje, że jestem liderem tego zespołu, mogę sobie siąść i być tak naprawdę zarządzać tymi ludźmi. To jeszcze nic nie zmieni. Znaczy dla mnie istotne są te odpowiedzialności, czyli jaka jest rola tej osoby w zespole i jaka jest jej odpowiedzialność. Bo te dwie rzeczy świadczą o tym, czy ona praktycznie dobrze wykonuje swoje obowiązki.
Ja bym jeszcze wrócił do tego aspektu technicznego. Pytanie, na jakim poziomie te technikalia wystarczają, żeby rozmawiać z tym zespołem, że wspomaga to komunikację z członkami zespołu deweloperskiego. Bo może się okazać, że ogarnięcie podstawowych pojęć, takich jak, nie wiem, repozytorium, API,
czy
coś takiego jest wystarczające? Czy to musi być faktycznie osoba, która wjadła zęby na algorytmach, która coś robiła z bazami danych, napisała jakiś fragment kodu?
Załóżmy, że przychodzi do nas osoba, która nigdy nie słyszała nic IT, ale jest świetnym liderem, na przykład pracowała w kilku bankach. Przychodzi do tego zespołu i czy ona sobie w tym momencie poradzi, skoro ma taką kawalkadę dziwnych słów jak API, repozytorium i tak dalej?
Może sobie poradzić, bo to właśnie to, co powiedziałem, nie? To nie jest wymagane. Ja bym nigdy tego nie stawiał jako checkbox na przyjmowaniu takiej osoby do firmy, że musi tam posiadać taką a taką wiedzę techniczną, bo inaczej nie może być liderem w naszej firmie. Nie? To nie jest tak, tylko ze względów takich, że pracujemy w środowisku programistów, osób gdzieś tam z dużą pasją, zaangażowaniem, ambitnych, to między innymi jest takie słówko jak autorytet i gdzieś tam chociażby na kawie, rozumiejąc, co to jest API i rozmawiając z nimi, troszeczkę jest łatwiej wejść z nimi w kontakt, zanim oni tak jakby przekonają się, że to jest dobry lider, bo to po prostu pomaga. To nie jest tak, że to wymagamy, pomaga, ale znowu z drugiej strony to, o czym mówiliśmy już wcześniej, tak, że powoduje to, że musimy się gryźć w język, czego tego się trzeba nauczyć. Dla kogoś, kto od razu zmienił rolę ze stricte technicznej na liderską, to jest to trudne, bo tego po prostu trzeba się wyuczyć i to trochę trwa. Ale kiedy już się tego nauczymy, że tak naprawdę naszymi obowiązkami w tym zespole jest ciągnąć z nimi razem ten wózek i nie dawać ich gotowych rozwiązań, tylko dawać im wszystkie możliwe narzędzia do tych, żeby oni te problemy rozwiązywali sami, to potem już ma zajebiste efekty tak naprawdę i gdzieś tam wtedy to dopiero zaczyna pomagać, ta wiedza techniczna.
No, czyli to bardziej brzmi, jak zależy od osoby i od tego, w jaki sposób to wykorzysta. Bo nowa osoba tak samo może w momencie pojawiających się problemów zapytać, dobra, ale o co chodzi z tym API? Z czym macie problem? Bo nie macie pewnie problemu z samym API, tylko z czymś konkretnym.
Jest potem taka kuriozalna sytuacja, a to nie możecie po prostu wejść do App Store'a i kupić 6 tych API? No wiesz, nie? No, jeżeli takie zostanie gdzieś tam powiedziane słowo między ludźmi, między programistami, gdzieś tam seniorami, no to nie pomoże to, nie?
Wszystko zależy od osób, bo tak samo ci seniorzy mogą stwierdzić, że skoro ona pracowała, to jej to wytłumaczą i nie będzie problemu, ale może być bardziej zagorzali w walce z impertynencją tego rodzaju i powiedzieć kilka ciepłych słów i ona się zniechęci. No rozumiem.
Wiesz, no to tak by to powiedziałeś, to zależy. Natomiast stricte bym na pewno nie dyskwalifikował od razu osób, które nie mają backgroundu technicznego do roli liderskiej.
Dobra, no to drugie pytanie, które mi się teraz pojawia po tym wszystkim, to jest postawiona hipoteza, że coraz częściej sięgamy po ludzi po studiach humanistycznych do tych ról. Więc skądś to musi wynikać? Albo jest jakaś forma kompetencji, która jest bardziej pod kątem tych stanowisk przydatna albo chciana?
Czemu pojawia się więcej ludzi na stanowiskach liderskich po takich, a nie innym kierunku tam studiów? No z tego powodu, że no może nie uczy się stricte tej liderskości na tamtych studiach, ale one są bliżej.
Pokrewne.
Bliżej po prostu na pewno niż studia tam IT.
Znaczy, ja bym powiedział, one są bliżej człowieka i mam cały czas takie przeświadczenie, że lider powinien być bliżej tego człowieka. I naprawdę ta technologia w tym momencie może być przydatna i znajomość tych podstawowych rzeczy. Ale mi naprawdę bardziej zależy na tym, żeby on scalał zespół. Więc humanizm i nauka tego humanizmu społeczna, no właśnie prowadzi do tego, tak? Że w tym trzeba by było, wiesz, upatrywać się tutaj jakiegoś trendu, że jednak widzimy potencjał, że te osoby też są przydatne w IT.
No, są na pewno przydatne. No. Tego nawet nie mam zamiaru, wiesz, dyskutować.
Ale... Wiadomo, można by było rozważać, że
no nie, patrzę na, patrzę
team leader powinien być, nie wiem, gościem po zarządzaniu, tak, jakimś, że ma doświadczenie, jak prowadzić te projekty. Jasne, to jak
może bardziej menadżer, project manager niż team leader, nie? Po zarządzaniu. Nie wiem,
to zależy znowu, widzisz, od tego, jak formułujemy konkretną rolę w danym miejscu, no. Nie? Projekt menadżer może być team liderem i na odwrót, nie? W różnych organizacjach, pomimo że to są dwie różne nazwy.
Tak, powołajmy
nie mamy jakiejś standaryzacji.
Komisję unifikacji nazewnictwa. Tak, że osoby, które tam firmy, które nie będą się dostosowały, nie dostaną certyfikatu ISO 727211445.
Halo Unia?
.dev.npl.
Tak. Halo Unia, oddajcie nam ślimaka.
No. Wiecie, bo to nie jest problem, który my się też zmagamy, nie? To jest gdzieś tam...
Ale widzieliśmy to.
Żartuję z takimi rzeczami, jak na przykład, no nie wiem, na ministra sportu musi być, nie wiem, siatkarz były albo piłkarz, nie? Gdzieś tam wzięty pod uwagę, nie? Jakby z jedno z drugim w ogóle miało jakikolwiek sens, nie? Że gości, który
dobra,
ma zarządzać...
Ale popatrz, częściej, jest... dobra, w swojej karierze, a mamy dość sporo łącznie doświadczenia, ilu spotkaliście nietechnicznych liderów, z którymi pracowaliście? Ja w ciągu ostatnich 2 lat miałem przyjemność pracy trzema.
Ja też bym trzema powiedział, na tak na palcach jednej ręki mogę powiedzieć.
A wcześniej to, były same osoby techniczne, które zostały przeszkolone, wiesz, stamtąd. Mhm. I mogę mówić różne rzeczy, natomiast z tymi trzema liderami, mam nadzieję, że nie będą słuchać tego podcasta, a przynajmniej z dwoma, którymi już dłużej pracowałem, naprawdę mi się dobrze pracowało. Nie miałem właśnie wrażenia tej takiej bariery nakładania mnie homonto pod tytułem zrób mi to w taki sposób, tylko okej, jest taki problem, jak go rozwiążesz. Czyli to, o czym wcześniej mówiliśmy, faktycznie.
A ja widziałem tak naprawdę przykłady spektrum dla problemów z jednej i z drugiej strony. Widziałem liderów, którzy mieli background techniczny i po prostu pracowali na zasadach command and control.
No właśnie,
że
tak.
Pokazywali narzędzia, jakich powinni tak naprawdę używać i nawet w jaki sposób tamten kod napisać, żeby to było efektywne i w ogóle szybkie. Ale widziałem też z drugiej strony właśnie liderów nietechnicznych, którzy nie radzili sobie z tymi zespołami, problemami typowymi, jakie klient do nich zgłasza, problemy z czym, co nie działa i nie byli w stanie to jakby w ogóle zespołu nakierować. No tylko pytanie, czy to w ogóle nie były problemy ogólnie z liderskością tych liderów, która nie działała,
nie wiedzieli, czego szukać.
Problemem było tutaj brak backgroundu technicznego, no. Więc wszystko jest, wiesz, owijane po prostu w szarości i nic nie jest zero-jedynkowe tutaj.
No dobra, ale jak taka osoba typu technicznego zostaje liderem, to nie jest zostawiona chyba sama sobie, tylko ktoś jej pomaga to przejście okiełznać, zobaczyć, czego ma szukać, nie wiem, w kontekście prowadzenia zespołu, w kontekście motywowania, szukania jakichś oznak.
Mało tego, no to nie powinno być tak, że wiesz, po prostu ktoś przychodzi, wiesz, ty tam biurko trzecie od lewej i zostajesz teraz tym liderem, tylko to powinna być raczej taka osoba, która ma predyspozycję właśnie do tego.
Ale fajnie, że dostała biurko.
No, tam nie mówię o krześle, na razie samo biurko. Więc wiesz, to raczej powinno być tak, że to jest osoba, która raczej z obserwacji gdzieś tam organizacji, czy tam liderów liniowych, po prostu została gdzieś tam zauważona, że posiada takie predyspozycje, żeby zostać tym liderem. I potem to jakby zostać kierowana gdzieś tam do szkółki, czy na dodatkowe jakieś dokształcanie, czy tam właśnie potem pomaganie jej w jakby tak zepchnięciu na drugi tor tej swojej techniczności i wiesz, wydobyciu faktycznej tam gdzieś leadershipu z niego, tak?
Tu mówimy o firmach, które faktycznie zapewniają taką możliwość. Jest dużo naprawdę firm, w których tego nie ma. No, osoby, które zostają liderami, zostają, bo mają najdłuższy staż na przykład. Tak, jest potrzeba, jest zapotrzebowanie na taką osobę, zostają wrzucone na głęboką wodę i radź sobie. No ja widziałem takie przypadki. W firmie, w której kiedyś pracowałem, nie było takiego pojęcia jak team leader. Tam projekty zupełnie inaczej były organizowane. Czy była potrzeba? Może i była. Czy jej nie było? Znaczy, dawaliśmy radę, tak? Dostarczaliśmy projekty, które spełniały założenia klienta.
Nie, jasne.
Forma komunikacji była przesunięta. No, nikt tylko, powiedzmy, nami się nie opiekował, tak?
Ale wyobrażasz sobie zespół bez team lidera w chwili obecnej?
Taki, który już dobrze funkcjonuje.
Nie, nie. Bez, w ogóle zespół, który się rozrasta. Naturalna progresja w firmie. Wiecie, zaczynamy dwu-trzyosobowy startup, dobrze nam idzie i tak dalej, i tak dalej. I jest decyzja, czy ktoś, mamy dużo problemów, czy załatwiamy to sami, czy jesteśmy samoorganizującym zespołem, czy też, wiesz, bierzemy jedną osobę, która przechodzi tą granicę i staje się tym liderem. Tej pierwszej sytuacji, w której mamy ten super zespół, tych super komandosów, jest rzadziej spotykane, bo musieliby się wtedy parać rzeczami, które są czasami nudne, z ich punktu widzenia nierozwijające i większość ludzi nie chce przekroczyć tej granicy z tego
powodu. Dobra, no ale zależy, czego oczekujesz od tej osoby w tym momencie. To musi być, wiesz, jakaś potrzeba.
No tak, ale...
No bo w momencie, kiedy, dobra, rozrośliśmy się, jesteśmy 10-osobowym zespołem.
Ale dalej wszystko funkcjonuje.
Czy potrzebujemy tego team lidera? Może nie.
No, skąd oni mają wiedzieć, czy potrzebują, czy nie?
To powinno wyjść raczej od zespołu, że widzimy, że brakuje nam takich kompetencji, które będą scalały zespół.
No właśnie, to jest, tak? Jeżeli zauważą, że brakuje im tych kompetencji, nie?
No czasami wychodzi to od osób, które de facto dopiero dołączają do zespołu i one widzą, że coś tu nie bangla, tak? Pracowałem gdzieś, widziałem, że troszkę inaczej to wyglądało. Tu widzę, że mamy jakieś problemy, więc można, wiesz, w tym momencie w jakiś sposób dać sygnał, tak?
Okej, okay, super. Bardzo fajny content dzisiaj wygenerowaliśmy. Ja bym chciał jeszcze, żebyśmy wytworzyli jakieś podsumowanie. Najważniejsze rzeczy, które powinniśmy w dniu dzisiejszym zapamiętać. Też o roli.
Droga Marcelino, jakbym miał tak coś poradzić i poodpowiedzieć, to nie uważam, żeby wiedza techniczna była konieczna dla tej osoby. Natomiast ze swojej perspektywy rozumiem, że potrafi pomóc, ale i też przeszkodzić.
Ja bym dodał tyle, że jeżeli organizacja faktycznie decyduje się na wprowadzenie takiej osoby jak team leader do zespołu, to fajnie, gdy ta osoba ma minimalną wiedzę na temat technologii, to znaczy tych skrótów, tych elementów, które pojawiają się podczas prowadzenia projektu, ale broń Boże, nie wymagałbym od niej znajomości baz danych, bibliotek, języków programowania. Bardziej zależałoby mi na tym, żeby scaliła ten zespół do kupy, żeby spowodowała, że ten zespół jest faktycznie zespołem, a nie zbiorem jednostek działających pod wspólną nazwą.
Ja uważam, że walory techniczne, jeżeli ktoś posiada, tak jak powiedział Tomek, mogą przeszkodzić lub pomóc. Najważniejsze, w jaki sposób to używamy. Czyli dużo ważniejsze z punktu widzenia bycia liderem są inne rzeczy, a te co najwyżej mogą, tak jak powiedział Tomek, czyli spowodować, że przełamiemy szybciej lody, czy też nie będziemy mieli problemów typu, że nie chcę z tą idiotką gadać, czy z tą idiotką gadać, bo ona kompletnie nie rozumie, jak kupić API. I to jedyna rzecz, która mnie w tym momencie trapi.
Super. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszą pogawędkę. Drodzy słuchacze, jeżeli chcielibyście coś dodać w temacie team lidera, czy powinien być osobą techniczną, czy może bardziej nakierunkowaną właśnie na te umiejętności humanistyczne, jak tak bym to określił, to dajcie znać w komentarzu. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Trzymajcie się.
Heja.
Hej.
To podcast serwisu DevEnv o programowaniu bez kaca. Jeżeli chcesz, abyśmy porozmawiali na jakiś konkretny temat, zgłoś go za pośrednictwem komentarza pod tym odcinkiem lub za pomocą naszego facebookowego fanpage'a. Do usłyszenia!